Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, naszych drogich radiosłuchaczy. Witam ojca Marcina, który realizuje program. Drodzy Państwo, dzisiaj... Aha, witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych, bo tak wydaje mi się, że to takie oczywiste, ale przecież nie jest. O 13 w niedzielę audycję dla chorych. Drodzy Państwo, dzisiaj tematem audycji jest Marsz dla Życia i Rodziny. W studiu witam organizatorów marszu, uczestników, wiadomo. Pan profesor Waldemar Rozenkowski, współorganizator marszu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I piękna rodzina, przedstawiciela rodziny. Pani Maria, żona, pan Krzysztof i syn Franciszek.
Witamy serdecznie.
Bardzo, bardzo was serdecznie witam. Drodzy Państwo, będziemy mówić o Marszu dla Życia i Rodziny, ale mam nadzieję, że nie będziemy się skupiać tylko na stronie takiej organizacyjnej i formalnej. Przede wszystkim skupimy się na tym, na istocie marszu. Po co te marsze są, bo takie marsze są od wielu już lat w Polsce, ale i w Europie. Od kiedy takie marsze są, panie profesorze?
Tak, no właśnie, ja jako historyk mam pewien problem, żeby może znaleźć jedno wydarzenie, jedną datę, jednego człowieka, tak, ale poradzimy sobie.
1410.
Tak. O, widzę, pani Barbara jest z ziemi chełmińskiej i zna bardzo dobrze tą datę. Więc proszę państwa, ja myślę, że tak, przede wszystkim myślę, że wielu z państwa słyszało i na pewno wielu z państwa też brało udział w takim wydarzeniu, bo ono już w przestrzeni takiej publicznej jest medialne, jest obecne, myślę, od dobrych 10-kilkunastu lat. My może najbardziej słyszymy o marszu, może tak część, bo to też jest, żeby to nie zawęzić, w Warszawie od 2006 roku idzie marsz, który może najbardziej, najobficiej jest obecny też i w mediach. Zaczynał od 2000 osób, mniej więcej teraz te kilkanaście tysięcy, około 10-kilkunastu, ale być może tym najstarszym marszem, który też był wzorem, jakimś wzorcem organizacyjnym dla wielu innych marszy, to jest marsz, który jest w Szczecinie, za którym stoi grupa osób, szczególnie ksiądz Tomasz Kancelarczyk, który już w tym roku, o ile mnie pamięć nie myli, to 13 wydarzenie, 13 marsz był, więc mówimy tu o jakichś kilkunastu latach, co wcale nie oznacza, bo też wydaje mi się, że nie chciałbym sobie tutaj rościć jakiegoś próby pełnego opisania tego zjawiska. Być może były wydarzenia już w Polsce wcześniej. Jestem przekonany, że jakieś wydarzenia nawet z lat 90., kiedy też podejmowano ten temat właśnie rodziny, sprawy życia, kiedy dyskutowano też o takich rzeczach, które nas dotyczą wszystkich, jak kwestia aborcji, prawa, były różnego rodzaju manifestacje i wydarzenia. Dlatego też być może, że też i część z Państwa, która nas słyszy, brała udział czynnie w takich wydarzeniach, albo nawet je współorganizowała. Dlatego też, ale wydaje się, że od kilkunastu lat, można tak powiedzieć, że to znamy dzisiaj z przestrzeni tej publicznej, medialnej, co się bardzo mocno już zapisało praktycznie w każdym większym mieście, ale też i w wielu miastach mniejszych. Przyjmuje się, że, no nie wiem, czy ktoś to zliczy, właściwie, czy to jest możliwe do zliczenia, ale dzisiaj w Polsce, czy w tym roku, około 150 miastach, większych miastach takie wydarzenia miały miejsce, a właściwie epicentrum będzie teraz na przełomie maja i czerwca, czy tą niedzielę 31 maja. Wydaje się, że będzie najwięcej tych marszy, ale one odbywają się też w innych terminach.
Więc... Taką dużą, takie duże wydarzenie trzeba jakoś zorganizować. To jest takie duży wysiłek, prawda? Kto bierze na siebie tę pracę?
No to myślę, że trudno mi tak mówić o każdym z tych marszy, bo oczywiście mogę odwołać się do własnych doświadczeń.
Piąty marsz w Toruniu.
Ale oczywiście to środowiska to jednoznacznie się definiują same, bo to są różnego rodzaju jakieś grupy, stowarzyszenia, osoby oczywiście związane z naszymi parafiami, diecezjami, funkcjonujące w skali i nie wiem, parafii, diecezji, ogólnopolską, struktury mające i oczywiście różnego rodzaju ruchy pro-life, które są w Polsce, bo mamy takie, przecież one mają struktury międzynarodowe, one też bardzo mocno się jakby w to dzieło włączają. I oczywiście też powstają dzieła, które już na bazie, bo marsz sam jest takim taką przestrzenią może. Widać, jak się już kilka lat organizuje marsz, to widać, że czasami też trzeba pewne rzeczy nawet trochę zinstytucjonalizować. Na przykład powstają jakieś, na przykład w Warszawie, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. To jest takie miejsce, które pomaga wielu marszom, które są organizowane w całej Polsce, także i nam tutaj w Toruniu. Ale też jest środowisko wokół właśnie to szczecińskie, wymieniłem księdza Kanclerczyka, ale oczywiście za nim, czy razem z nim funkcjonują grupy, chociażby Civitas Christiane jest bardzo mocno włączone w tą organizację. Więc myślę, że każde miejsce ma jakby swoje doświadczenie, ale oczywiście pewne rzeczy trzeba zrobić. Więc to jest wydarzenie, które my, odwołując się chociażby do swoich doświadczeń, tutaj też i Maria bierze udział w tych spotkaniach. Już mamy któreś z rzędu spotkanie, na którym omawiamy te różne aspekty przygotowań. Teraz znowu we wtorek się spotykamy, żeby jeszcze popatrzeć, co dograć, trzeba zrobić, dograć. Rzeczy, tak. Więc jak myślę, że to doświadczenie...
Ale najogólniej mówiąc, osoby zaangażowane w organizowanie tych marszów są osoby, oczywiście za osobami są organizacje i tak dalej, różne instytucje, stowarzyszenia i tak dalej, ale osoby, które, dla których ważne są wartości określone.
Oczywiście, no, to jest jakby, to jest tu, oczywiste, nawet o tym nie powiedziałem.
No właśnie, zaraz
ale
będziemy...
Ale pani redaktor mnie tutaj...
Bo na razie mówimy o tych formalnych sprawach, ale zaraz przejdziemy do tych ideowych spraw, może ciekawszych dla radiosłuchaczy. Niedawno przeczytałam artykuł w naszym dzienniku profesora Roberta de Mattei, który mówił, że właściwie oczywiste rzeczy, że jest olbrzymie zamieszanie, jeżeli chodzi o wartości, a właściwie olbrzymia relatywizacja wartości, tych podstawowych, tych wartości, na których właściwie budowane jest życie. I że zwyczajny człowiek właściwie jest zagubiony. I Robert de Mattei w swoim artykule wysnuł taką jeszcze tezę, że jak gdyby, chociaż jesteśmy, ja powiem po swojemu, chociaż jesteśmy wyznawcami, czy opowiadamy się za określonym systemem wartości, to odpuszczamy pola.
No tak, no. To jest ciekawe.
Na ile to jest prawdziwe i tak, proszę tak, bardzo, znaczy, panie
może, mi się wydaje, że taką jakąś, nie wiem, odpowiedzią, czy tą przestrzenią, którą pani poruszyła, to są też hasła, które towarzyszą, czy taki pewny motyw w marszach, które one podejmują właśnie często takie, no właśnie, może przytoczę, a potem skomentujemy. Mhm. Na przykład jednym z haseł gdzieś tam w 2009 roku było takie hasło, wielu marszy, w kryzysie stawiam na rodzinę, innym państwo przyjazne rodzinie, w innym miejscu Polska woła o ludzi sumienia, rodzina, wspólnota polska. Rodzina obywatelska, rodzina, wspólnota, samorząd.
Bardzo jasne, są, bardzo
tak,
jasne.
Są, tak, mhm. tak, tak. One są, pokazują tą przestrzeń, jakby w którą my jakby też jakby ją trochę przypominamy, bo może przez lata, wieki nie trzeba było mówić, że czymś oczywistym jest, że częścią składową środowisk tak. lokalnych, samorządów, miast, to jest rodzina, mhm. tak? A teraz się okazuje, że to...
Że wcale nie.
No. Że to jak mówi się o wszystkim, tylko nie o tym, albo jak patrzy
Mało
się
tego,
na
czasami
rzeczy.
Tak troszkę, że tak powiem potocznie głupio. Tak, mówić tak, troszkę tak no o tej
właśnie,
rodzinie.
No
prawda?
Więc właśnie, bo to już nie jest, bo lepiej mówić o innych tematach, tak dokładnie.
No więc czemu mają służyć te marsze? Jeszcze
Szanowni
raz.
Szanowni Państwo, pewno nie ma jednej definicji oczywiście marszu, bo to jest też może dla nas, dla wielu radiosłuchaczy, to jest tak rzecz jakby oczywista. My się nie musimy tutaj w tym gronie przekonywać do tego, ale to jest jakieś święto dla nas. Święto życia, święto rodziny. To jest też jakaś promocja życia, promocja rodziny. To jest jakby przywołanie może rzeczy podstawowych, ale może my żyjemy, może tak było podobnie w innych wiekach, ale my to odbieramy dzisiaj bardzo wyraźnie, że dzisiaj trzeba przywołać rzeczy fundamentalne i dla nas te hasła to jest rzecz fundamentalna. I wydaje się, że też widać wyraźnie, że przez dynamizm jakby obecności tych marszy wskazuje na to, że przywołanie takich fundamentalnych praw jest potrzebne po prostu. Mm-hmm. Nam jest potrzebne, bo one i nas osobiście budują, ale też i nas jakby tworzą jako środowisko. Tak. One nam pozwalają też, uruchamiają takie, myślę, tu wyjdzie w audycji jeszcze takie rzeczy, bo kiedy się przygotowuje, przeżywa marsz, czy też po marszu, okazuje się, że on jakby bardzo, znaczy on wyzwala różne rzeczy jakby mm-hmm. w nas. I on ma przecież bardzo prosty taki schemat, bo każdy marsz to jest przede wszystkim radosne przejście. Właściwie to jest wszystko. Mm-hmm. Oczywiście po środku, czy w trakcie jest słowo, jest też i element kerygmatu, jest jakieś dobrej nowiny, mm-hmm. bo jakby tym chcemy się dzielić jakiegoś świadectwa, ale tak naprawdę to jest radosny przemysł.
Bardzo pozytywne działanie, nie przeciwko komuś.
I oczywiście nie przeciwko komuś, tylko podkreślające no, to, co jest jakoś fundamentalne, ważne. I okazuje się, że przywoływanie, może to jest taka pewna prawda, my znamy to może z własnych doświadczeń życiowych też, kiedy czasami gdzieś człowiek jest zupełnie zagubiony, to wraca do rzeczy podstawowych, to znaczy do przykazań wraca, prawda? I mówi, to sobie przypomina 10 przykazań, kiedy sobie przykazań miłości przypomina, żeby widział, że najpierw to te rzeczy podstawowe jakby trzeba przypomnieć, żeby potem jakoś wejść w głębie i nazywać pewne zjawiska. I być może, że my jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie w przestrzeni publicznej tego w ogóle mowy o właśnie o życiu, o rodzinie albo nie ma, albo ona jest taka, że właściwie my jakbyśmy nie widzieli w ogóle tej rodziny za tym i tego życia. I to dotyczy oczywiście nie tylko nas, tych konkretnych środowisk, ale dotyczy jakby szerzej Polski, dotyczy świata i być może dlatego też te proste, bo to jest niesamowicie prosty schemat. On ma ogromną jakby siłę oddziaływania. Naprawdę w marszu mogą się odnaleźć właściwie wszyscy, dla których jakby ta myśl, prawda, czyli życie, ta postawa, no bo to w końcu nie jest tylko tak, że to jest coś zewnętrznego, co my wypowiadamy, ale jest nam bliska i wydaje mi się, że tutaj wykorzystując, no powtórzę to jeszcze raz, no bardzo rzecz jakoś taką fundamentalną, podstawową, prostą i także w swojej organizacji bardzo prostą, ona nam samym niesamowicie pomaga, ale też i jest chyba też świadectwem, bo to co można powiedzieć, że marsze dla życia, jeżeli one odbywają się w takiej dość dużej liczbie i to już, nie wiem, może 200 tysięcy osób bierze udział, nikt tego nie liczy oczywiście w tych marszach w Polsce, w tych, nie wiem, około 150 marszach, tak? To jest ogromna już przestrzeń, która się jakby odbywa i one naprawdę oddziaływują na nas.
Tak, bo możemy poczuć, powiem tak zwyczajnie, możemy poczuć, że w tym, jak myślimy, nie jesteśmy sami.
Chociażby, tak? Poczucie wspólnoty. No proszę zobaczyć, że rzeczywiście, jeżeli my możemy się odnieść do jakiegoś poczucia wspólnotowości, po pierwsze, tak, że nie mamy się czego wstydzić, po drugie, że jest coraz mniej takich spotkań, miejsc, przestrzeni, gdzie my możemy się poczuć tą wspólnotowością, bo jeszcze no, wielu z nas ma to doświadczenie spotkań chociażby z papieżem, tych wielu pielgrzymek i tak dalej. To było pewne doświadczenie, tak? Potem nasi rodzice mają doświadczenie na przykład obchodzenia milenium, nowenny, gdzie oni też się spotykali, chociażby przecież mówi dzisiaj o pokoleniu milenijnym, między innymi poprzez tego różnego rodzaju spotkania. Tak. A dzisiaj gdzie mamy taką przestrzeń, żeby się spotkać? Na pewno są jakieś wydarzenia religijne, ale te marsze bardzo dobrze się wpisują w taką naturalną potrzebę, no właśnie, poczucia wspólnotowości, bycia razem w bardzo prostych gestach, bo to, co jest fenomenem, to rzeczywiście są bardzo proste gesty, znaki. Mamy nadzieję na przykład, że w tym roku, który jest też rokiem życia konsekrowanego, chcemy na przykład, żeby w Toruniu, mamy nadzieję, że tak będzie, pojawiło się, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt sióstr zakonnych, które też wezmą udział w tym wydarzeniu. I one, no może na koniec przypomną nam wszystkim, że przeżywamy rok życia konsekrowanego, ale ich świadectwem będzie przede wszystkim ich obecność właściwie, jak takie siostry, prawda, w pewnej większej grupie pojawią się na takim wydarzeniu.
Tak, ale też jest rok Jana Pawła II.
Tak, no Jan Paweł II oczywiście.
Mam przed sobą i to tak, tu się dzielę z radiosłuchaczami wiele razy na tę audycję, przynoszę z sobą encyklikę Evangelium Vitae, którą uważam, że takie kompendium wiedzy o życiu i takiego no, wzywania nas do obrony życia, do opowiadania się za życiem. Bardzo rzadko cytuję, ale dzisiaj myślę, że warto byłoby, bo te marsze to jest taka też opowiadanie się za Ewangelium Vitae, za Ewangelium życia, prawda?
Oczywiście.
Taki mały cytat. Jesteśmy nie tylko świadkami, ale Wszyscy w niej uczestniczymy, w tej walce o życie. I stąd nie możemy uchylić się od obowiązku bezwarunkowego opowiedzenia się po stronie życia. Także do nas skierowane jest wyraźne i stanowcze wezwanie Mojżesza. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie, szczęście, śmierć i nieszczęście. Kładę przed Wami życie, śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli Wy i wasze potomstwo. I myślę, że to jest to, tak? Wybierajmy życie, bo nie mamy szans na życie, jeżeli nie będziemy wybierać życia i nasze potomstwo też.
Tak, i myślę, że to, że papież nam przywołuje te słowa w swojej, prawda, encyklice, to też nie jest przypadek, bo jak patrzymy na historię tych marszy, to właśnie w wielu, wielu miejscach, jako tym, do którego się na początku odwoływano, cały czas zresztą się odwołuje, który dał impuls do tego, żeby wyjść, to jest Jan Paweł II. Nawet w niektórych miejscach, nawet u nas w Toruniu, mówiliśmy od samego początku, że to jest jakby pójście drogą nauczania Jana Pawła II. Ten marsz to też jest pójście drogą nauczania Jana Pawła II. I być może te ostatnie lata, kiedy on sam przeżywał i swoją chorobę, kiedy byliśmy świadkami jego odchodzenia, to nas nawet niesamowicie zainspirowało do tego, żeby też wyrazić...
No, świadectwo godności ludzkiego życia to było, tak? Ten cały, szczególnie ten ostatni etap. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to, co do tej pory. Godzina 13:19. Nie myślałam, że się tak rośnie w czasie nasza rozmowa. Drodzy Państwo, pan profesor Waldemar Rozenkowski jest z nami, także rodzina państwa Berezów, pani Maria, pan Krzysztof i syn Franciszek. Życie to rodzina właściwie. Życie ma szansę w rodzinie.
Tak.
Pani Mario, oddaję pani głos.
No, mamy to szczęście, że my tworzymy taką rodzinę chrześcijańską. A rodzina chrześcijańska jest oparta na trzech ołtarzach. Pierwszym ołtarzem to jest Bóg, drugi ołtarz to jest stół i trzeci to jest łoże małżeńskie. I muszę powiedzieć, że tego wszystkiego uczymy się cały czas w naszym małżeństwie. Jesteśmy już 23 lata po ślubie, ale dzięki temu...
Właśnie dowiedziałam się, że poznaliście się na pielgrzymce
tak.
do Włocławka Jana Pawła II.
W 91 roku, tak?
A ja tę pielgrzymkę bardzo mocno pamiętam, bo byliśmy z osobami niepełnosprawnymi, 4 autokary i ktoś się nam zagubił. I
nasza dokładnie pamiętam historia jest podobna.
Ten deszczyk, który padał, to chodzenie po wodzie właściwie.
Tak, byłem też, panie nie mogłem wyjść, pamiętam to lotnisko i szliśmy niby na skróty i te skróty były złymi skrótami.
Okazuje się, że w takich niekorzystnych warunkach też może coś pięknego się urodzić.
Tak.
Oprócz spotkania z Janem.
Dla mnie to była bardzo błogosławiona pielgrzymka. Ja przyjechałam ze wspólnoty naukatechumenalnej z Łodzi, z grupą osób, z naszymi katechistami Jurkiem i Magdą Kiełkami. I w naszym autokarze była właśnie chora Ola, która się zagubiła w tym tłumie. I myśmy jej szukali. I ponieważ szukaliśmy i właśnie przez to szukanie poznałam mojego męża. Aha. Za rok mieliśmy ślub 13 czerwca w Łodzi. Ale chcę się odnieść do tego, co powiedziałam, że nam bardzo pomaga w tym otwarciu się na życie, w tym promowaniu życia, wybieraniu tej wartości życia właśnie wspólnota neokatechumenalna. Bo małżeństwo chrześcijańskie, tak jak powiedziałam, są te trzy ołtarze. I to jest ten ołtarz pierwszy, najważniejszy Bóg, czyli wybieram Boga. Boga, który jest życiem, który tworzy ze mną historię zbawienia, który prowadzi nas przez to życie. I tutaj ważne są te sakramenty, sakramenty Eucharystii, sakramenty pojednania, liturgię. Drugi ołtarz to jest stół. Za ten stół odpowiedzialna jest oczywiście w domu kobieta, matka. Aha, czyli ja jestem odpowiedzialna za ten stół.
Tradycjonalistka, pani.
Tak. Tutaj jest ważny ten stół, bo w ogóle jest rzeczą ważną, żeby mieć w domu stół. Bo są rodziny, które mają piękne domy, a nie mają stołu.
Mają ławy.
A stół jest najważniejszym po prostu meblem.
Pod stoliki.
Tak. W rodzinie. Mhm. Ponieważ przy stole prowadzimy dialog, prowadzi się rozmowa, możemy patrzeć prosto synowie w oczy czy naszym córkom. Mhm. Mamy 5 dzieci, które żyją, 2 mamy w niebie. I stół jest meblem takim, który właśnie bardzo łączy, że możemy rozmawiać, prowadzić dialog. To jest bardzo ważne. I trzeci ołtarz, który jest zarezerwowany tylko dla małżonków, to jest ołtarz łoża małżeńskiego. I to jest bardzo ważne, że my mamy swój pokój, mamy swoje łoże małżeńskie. Bo dzisiaj jest to, że mamy wielki kryzys rodziny. To jest też między innymi powodem to, że mąż na przykład śpi w jednym pokoju, żona śpi w drugim i właściwie śpią osobno. I to jest rzecz bardzo zła. Rzecz, która nie jest zgodna z wolą Boga. Bo tutaj dotyczy ten ołtarz przekazywania życia.
Zaraz by tu powiedziała Pani Mario, że czasami trzeba odpoczywać od siebie, od swojej obecności.
Tak, ale tutaj jest ten ołtarz przekazywania życia. Ja wchodziłam w małżeństwo, kiedy już byłam dość poważną osobą i można powiedzieć, byłam już taką trochę lekką, starą panną, bo miałam 34 lata, kiedy wyszłam za mąż. Mąż miał 38. Ale no taka była moja historia i pierwsza rzecz to myśmy uzgodnili, że jeżeli nie będziemy mieć dzieci, to po prostu będziemy adoptować. Poczekamy 2 lata. Mieliśmy ślub 13 czerwca w Łodzi i za rok 13 kwietnia urodziła się nam córka Weronika.
A więc
szczęśliwa 13.
Rodzina, życie. Jak te wartości służące życiu pielęgnowane, czy są przekazywane, czy afirmowane w rodzinie są przez na przykład przez panią, już tu pani tak troszkę powiedziała, przez panią jako matkę. Zaraz zwrócimy się do pana Krzysztofa jako mężczyzny.
To znaczy tak, rola matki przede wszystkim jest tutaj bardzo ważna, żeby przekazać tutaj zwłaszcza córkom, bo wychowanie się zaczyna już od małego dziecka, że ja dzisiaj moje dwie córki, jedna ma 18, druga ma 22, ja ich przygotowuję do życia, jeżeli Bóg oczywiście ma dla nich plan, małżeństwo, to żeby one w przyszłości były odpowiedzialnymi żonami i matkami. Uczę ich prostych rzeczy, na przykład gotować. I moje córki potrafią już ugotować obiad, nawet kolację zrobić dla 30 osób. Potrafią robić ciasta, bardzo ważna rzecz. I kiedy nas na przykład nie ma, bo wyjeżdżamy z mężem na przykład na rekolekcje, to nasze dzieci robią same, tak już są przygotowane, że w niedzielę robimy tą liturgię laudesów, czyli modlimy się psalmami przy stole. I tutaj mój mąż prowadzi dialog z dziećmi. To jest rzecz bardzo ważną, bo zawsze mamy słowo z niedzieli i chodzi o to, że my musimy się w tym słowie odnaleźć.
A więc jako małżonkowie wprowadzacie dzieci w te wartości, które
wiary.
Jest wiary, tak?
Tak, jako po prostu fundament. Tak. Jeżeli dam swojej córce tak. wiarę, tak. to ja myślę, że ona w życiu nie zginie, że ona będzie wiedziała, zawsze będzie wybierała życie.
Po Już prostu. Tutaj pani troszeczkę powiedziała o roli ojca. Ojciec jako ten, który prowadzi modlitwę, czy jakoś jest takim, nie wiem, kapłanem życia.
No, to może za dużo powiedzieć.
Może za duże słowo.
Za duże słowo, tak.
Panie Krzysztofie.
Ale myślę, że to wszystko wynika jakoś z takiego odnalezienia siebie w tym świecie, znalezienia swojego miejsca, ale też swojej roli. I u mnie przez długi czas w moim życiu było to kompletnie pomieszane. Co prawda jeszcze wyrastałem w tych czasach, kiedy były wzorce ojca czy mężczyzny, ale potem, kiedy w latach mojej młodości, ja widzę, że to wszystko zostało gdzieś zamazane. I dopiero w momencie, kiedy odkryłem, czym naprawdę jest, na czym mam polegać moja rola w życiu jako mężczyzny, jako męża, jako ojca, dopiero wtedy jakby to wszystko zaczęło się samo układać. A to, co jakby zmieniło moje myślenie na ten temat, to była Księga Rodzaju i to zadanie, które Pan Bóg powierzył Adamowi. Czyńcie sobie ziemię poddaną.
Tak.
Zrozumiałem wtedy, że rolą, zadaniem, bo mężczyzna myśli zadaniowo, to ma zrobić, to robi, nie, to nie.
Że
rolą mężczyzny jest być strażnikiem życia na ziemi. To znaczy, że przekazywać życie, ale też dbać o to, żeby jakość tego życia dla tych najbliższych była jak najlepsza, tak? I to oczywiście wiąże się z tym, że to jest troska o to życie codzienne w postaci pożywienia, ubrania, dachu nad
zarabiania
głową.
Zarabiania na rodzinę.
Zarabiania na rodzinę, mówiąc, bo tak. To jest, tym mężczyźni się realizują, ja również. Ale to też jest opieka nad tymi, którzy są słabi. Jeżeli są chorzy w naszym domu, to właśnie mężczyzna realizuje się w ten sposób, że może opiekować się tą chorą osobą. Mhm. To jest dla mężczyzny bardzo ważne. I następna rzecz, to już tutaj o tym wspomniała Marysia, to jest przekazanie wiary dzieciom. To jest fundamentalne zadanie, które stoi przed nami ojcami. Oczywiście my dbamy o to, żeby nasze dzieci się uczyły, żeby chodziły do dobrych szkół na tyle, na ile nas stać, ale w sumie widzimy, że bez wiary nic im w życiu nie możemy dać. Te wszystkie dobra materialne, które mamy, jeżeli nawet im powierzymy, to one starczą im na krótko. Wiara jest do końca życia. I wreszcie coś...
Trzeba to wszystko zbudować na czymś trwałym, tak?
Tak jest. I dlatego to, o czym mówiła moja żona tu przed chwilą, już od samych początków próbowaliśmy, przynajmniej w takim małym zakresie, modlić się wspólnie w rodzinie. I to polegało właśnie na juczni, z tym, że jucznia nie była tylko modlitwą z psalmami, ale także z rozmową z dziećmi na temat tego, co te psalmy znaczą, o czym jest z nich mowa. Ale także była potem... Taki moment był, kiedy była rozmowa na temat, jak się czuję w rodzinie, co mi przeszkadza, co mam do rodziców, ewentualnie rodzice mówili
no,
też
można
szczerze.
Można usłyszeć czasami ciekawe, dowiedzieć się ciekawych
przykre,
spraw.
Ale
tak.
To jest lepsze niż trzymanie czegoś w zanadrzu i potem jest jakieś niezadowolenie. Ale myślę, że też jeszcze jedną rzeczą, o którą powinni dbać ojcowie, również to jest dla mnie zadanie, żeby przekazać dzieciom smak życia. To znaczy, że życie nie można, pewno jest, w życiu jest pełno jakichś niepowodzeń też, ale też są i radości. I nie można jakby zarazić dzieci takim narzekaniem, utyskiwaniem. To mi trudno, tego nie mogę. Ja myślę, że tego jest bardzo dużo w tej chwili w naszym życiu i dlatego nasze dzieci albo nie chcą podejmować jakichś wyzwań, bo się tego boją i wolą w taki sposób bezpieczny jakby żyć przy rodzicach, jakby na koszt rodziców, w tym sensie, że na ich utrzymanie. Więc nadanie tego sensu życia i dostrzeżeniu tego, że życie jest naprawdę piękne, po prostu jest piękne. Ja pamiętam, jak nasze dzieci się rodziły, to może Marysia potwierdzić. Ja wstawałem wcześniej pół godziny, zanim poszedłem do pracy i patrzyłem, jak one śpią. To mi sprawiało radość i satysfakcję. I ja widziałem, że miałem chęć jakby czy przyzwolenie, czy otwarcie na to, żeby też w naszym rodzinie pojawiały się następne dzieci do tego.
No to takie wzruszające świadectwo.
Ja Pani powiem Mario. Jeszcze o tym życiu, dziękuję, bo tutaj jest bardzo ważne mieć tą otwartość życia i tutaj muszę powiedzieć, że tego wszystkiego uczę się właśnie we wspólnotach neokatechonalnych, żeby, bo każdy z nas ma jakiś strach, ma lęk, ale wołanie do Boga, Jezusie Chrystusie, Synu Dawida, zabierz ode mnie ten lęk, bo widzisz, że się boję, że sobie nie radzę w wielu sytuacjach, po prostu powoduje to, że ten strach mija. I ja miałam takie właśnie to zawołanie, czego się też nauczyłam we wspólnotach. Nieustannie się módlcie, że jadę autobusem i mogę się modlić. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad moim mężem, nad tymi problemami, które ma na przykład w pracy. Ulituj się nad moim Frankiem, bo ma maturę. Teraz już prawie zdał, bo ostatni egzamin ma jeszcze jutro. Nad powołaniem moich dzieci, ponieważ one wchodzą już w okres dojrzały i muszą wybrać studia, wybrać jaki jest ich sens, do czego ich Pan Bóg zaprasza. Nasz syn 12-letni teraz musiał podjąć wezwanie, musiał wybrać gimnazjum, wybrał szkołę muzyczną, to była jego decyzja i on teraz, jeżeli to wybrał, to musi być konsekwentny, czyli po prostu ta szkoła jest trudna, ma duże wymagania, ale bardzo dobrze, tak wybrał i nie ma czegoś takiego, że jeżeli wybierasz coś, to już kończysz, jeżeli się decydujesz na pielgrzymkę z Torunia do Częstochowy, to po prostu idziesz od początku do końca. Bóg ci da siłę. I muszę powiedzieć, że tutaj nasze dzieci właśnie wędrują do Częstochowy i to ich bardzo mocno kształtuje, bo trzeba się zmagać ze swoimi słabościami, ze swoim też takim egoizmem, lenistwem, bo ta walka jest z każdego dnia, bo ja muszę powiedzieć, że nawrócenie się zaczyna od rana, czyli od tego, że trzeba wejść w modlitwę. I to jest też walka, to jest też zmaganie, bo musimy z mężem wstać wcześniej, żeby się przed pracą po prostu mógł mój mąż i ja razem, żebyśmy się mogli po prostu pomodlić. I to jest rzecz bardzo ważna. I tutaj muszę powiedzieć, że tu bardzo serdecznie pozdrawiam naszych katechistów Janusza i Marii Lestryjeckich, którzy nam to wszystko kładą do głowy, że nas to wzywa do nawrócenia i to my później automatycznie przesiąkają nasze dzieci.
Tak,
bo to się jakoś
rozumiem, Pani Mario, ale wiemy, jakie są prawa rozwoju też dziecka, że dochodzi się do pewnego czasu. Tu zaraz oddam głos Franciszkowi, bo to bardzo piękne jest to, co Państwo mówili do tej pory, ale myślę sobie, że dziecko, które wchodzi, jest bardzo dobrze, kiedy dziecko ma te 10 i mniej i tak dalej, ale dochodzi do wieku dojrzewania, kiedy oprotestowuje przeważnie. Takie są prawa rozwoju, prawda? Dystansuje się do tych wartości domowych, przeważnie szukając gdzie indziej. I nie, może nie być tak słodko i pięknie.
Na pewno.
Tak, Franciszek?
Każdy przecież był młody, każdy wie, jaki to jest czas. Ile to też jest pokus tutaj naokoło, w jakie rzeczy można wpaść, jak ten świat przecież pochłania wszystko. I na pewno ta rodzina, jeżeli ja widzę, nie wiem, jestem wdzięczny, na pewno ta rodzina nie jest tutaj może... Tak, nasza rodzina nie jest inna niż każda rodzina, niż nasi sąsiedzi i tak dalej. W takim sensie, że my też mamy swoje problemy, też się mamy jako rodzeństwo, też się kłócimy ze sobą, jest ta jakaś rywalizacja pomiędzy nami. Całkiem naturalne. I
każdy
też,
z was jest innym człowiekiem po prostu.
Tak, też, ale to daje takie, jest ta rodzina, jest tym fundamentem jakimś takim, że ja zawsze mogę wracać, że mam to oparcie, kiedy ja gdzieś błądzę, wiadomo, to jest ten czas, też czas wątpliwości, to dojrzewanie jest tym czasem takiego testowania tego życia, czy tędy pójść. Ta rodzina jest tym oparciem, ale to oparcie by też nie było bez wiary. To jest ta rodzina, jakby jeżeli ktoś chce, myślę, sprawdzić, jaka jest jego wiara, to może też zobaczyć, jakie są jego relacje do rodziny. I to też się w tym objawia, że czy mamy też miłość do siebie, bo często tej miłości na pewno nie ma. Często są te kłótnie, często jest to niezrozumienie. To jest całkiem normalne, jesteśmy ludźmi słabymi. I ta wiara, myślę, też jest u mnie w rodzinie, ta przekazywana, te laudesy, to też jest dobre. Ale też nie wszystko można powiedzieć, nie wszystko można powiedzieć rodzicom, są też jest ten dystans trochę od rodziny, od rodziców, od rodzeństwa.
Nie każdy, i to jest normalne dla rozwoju,
jest całkiem normalna ta droga rozwoju.
Obszar swój,
i też
tak.
Mi też pomaga ta wspólnota, jest tutaj ten Marsz dla Życia i Rodziny, ten temat jest rodzina, wspólnota polska. Też ta, że ten ja ten fundament tej wiary mogę jakoś we wspólnocie przeżywać. To mi też bardzo pomaga. Też nie zagubić się w życiu, bo jak ktoś jest za życiem, to jest za Chrystusem, a jeżeli ktoś jest za Chrystusem, to wiadomo, że jest to cierpienie, jest to niezrozumienie, to się idzie pod prąd cały czas. Nie?
No właśnie, przepraszam, że wejdę ci w słowa, ale mówimy o wspólnocie rodzinnej, ale też byłeś cały czas jesteś w jakichś z takich wspólnotach klasowych. No wiadomo, że jest bardzo różnie w świecie, prawda? Szczególnie młodzi ludzie narażeni na to, co jest takie bardzo atrakcyjne, prawda, co się jest serwowane w świecie. I teraz tak, na ile ty, jak to widzisz, na ile rodzina, fundament rodziny pomaga ci jakoś właściwie wybierać? Porównaj sobie może z innymi rówieśnikami.
Ja może na początku powiem,
bez wskazywania oczywiście szczegółów.
Ja wcale nie wybieram dobrze. To nie jest tak, że jestem jakiś inny czy święty w mojej klasie. Aha. Na pewno myślę, że do tej grupy nie należy, która jest jakaś taka idealna. I to, ale ja widzę to,
ale
że można wracać do rodziny.
Sprawy.
Można wracać do rodziny. Jest to oparcie, kiedy ja gdzieś się zagubię, coś zrobię złego, coś nabroję. Mm-hmm. Jest ten powrót i zawsze mogę wracać. To nie jest tak, że rodzina daje tą gwarancję, że nie wiem, ktoś ma piątkę dzieci i te dzieci na pewno będą już lepsze. Czy, mm-hmm. Że jak ktoś ma tą rodzinę wierzącą, to już nie może pewnych, że to już jest taka gwarancja, że już pewnych rzeczy nie zrobi, tak? Nie ma nigdzie takiej gwarancji.
Ale myślę sobie tak, bo na pewno w środowisku młodych ludzi są dyskusje na temat tych podstawowych spraw życiowych. Życie dokąd, prawda? Eutanazja na przykład.
Bo związki małżeńskie.
Związki. I tak dalej. Rozumiesz, o co chodzi? Nie chodzi o takie codzienne sprawy, które, no każdy jest słaby, ale chodzi o ten kościec. Na ile o taki ten rdzeń, który cię, czy trzyma cię coś takiego? Czy masz coś takiego dzięki temu, że wychodzisz z takiej rodziny, że masz na przykład, bo często jest tak, tu profesor Mateja też o tym mówi, wiemy, że my mamy takie i takie wartości, ale w ogóle o nich nie mówimy w konfrontacji na przykład szczególnie z rówieśnikami. Bo co powie mój kumpel, ale ty jesteś radiomaryjny na przykład, nie? Co tym, rozumiesz, o co chodzi?
Ja rozumiem.
Teraz skonfrontować się z tym światem, to jest chyba najtrudniejsza sprawa.
To jest, to jest ten test, gdzie jest dużo takich testów. Ja teraz skończyłem liceum właśnie. Mhm. I też były jakieś dyskusje, kiedy można było porozmawiać o tym, czy to teraz jest ten modny temat tych związków niesakramentalnych i tak dalej, tych związków partnerskich. Bo tak naprawdę nie ma takiej jakiejś odpowiedzi takiej, nie wiem, to społecznej, czy że są jakieś korzyści, że jak ktoś jest po ślubie, to jest szczęśliwszy, a ktoś nie ma ślubu, nie jest szczęśliwszy. I tu trzeba schodzić do tego fundamentu wiary. Jeżeli się nie zejdzie do tego fundamentu wiary, tej odpowiedzi na to pytanie nie ma, bo dlaczego na przykład
to znaczy,
młodzi
świat
nie mogą...
nie pomaga, tak? Świat nie pomaga wybierać
to jest, znaczy
tak?
Obecnie tutaj mówię, że ta cywilizacja jest tą cywilizacją śmierci. Mhm. To znaczy, że chcę powiedzieć, że nie ma takiego argumentu, żeby nie wybierać tego, co daje świat. Bo to jest bardzo atrakcyjne, jest bardzo dobre. Często wydaje się jeżeli to wiara jest dopiero tym takim światełkiem, które się zapala,
tak?
I mówi, że o, to jest dobre, a to jest niedobre. Mhm. Nie ma innego argumentu. I tutaj można się bardzo, bardzo dobrze można widzieć, czy ktoś ma wiarę, czy nie ma wiary. Jeżeli ktoś wybiera to, wybiera albo w prawo, albo w lewo, nie ma innej drogi. Bo też tak samo nie ma jakiegoś takiego argumentu, dlaczego młodzi mają żyć przed ślubem razem albo nie żyć. I ja tutaj, na przykład ostatnio była taka dyskusja w klasie i nie da się udowodnić, zawsze jest przeciwko temu, jeżeli ktoś nie ma wiary, nie ma tego Chrystusa, nie ma tego życia, to jest zawsze jest przeciwko, to jest to, co, że Chrystus szedł na krzyż. I tutaj wybierając życie, wybieramy też Chrystusa i ta droga też jest taka sama, nie ma, jest pełno trudności, nie jest łatwo na pewno. Nie jest łatwo.
Dziękuję bardzo, Franciszku. Czy ja tak troszeczkę... Tak? Pan Krzysztof chciał jeszcze?
Nie, mogę tylko powiedzieć tyle, że
żona
też...
Żona skłania, Maria skłania, żeby wszedł.
Próbujemy tutaj też dzieci wychowywać w taki sposób, żeby dawać im doświadczać cierpienia już teraz w dzieciństwie, żeby one jakoś się zahartowały, żeby też... Ale też to, co powiedział Franek przed chwilą, bardzo się cieszę, że to powiedział. Mogę powiedzieć nawet, że jestem z niego dumny.
Rzadko tak bywa, ale...
Ale Franciszku, jak publicznie, tato, wiesz, ile tysięcy ludzi czy może słuchać to?
Że wiara jest właśnie tym punktem odniesienia w życiu. To, żeby mu zostało w życiu, będę
spokojny. To wystarczy, tak, oczywiście. Ja chciałam was spytać jeszcze właśnie o te podstawowe postawy, które są ważne w życiu, ale już mamy taką godzinę, że powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom, jeżeli tak, odpowiedź pani Mario.
Tak, ja chciałam powiedzieć, bo to takie ważne jest to przesłanie, mieć wdzięczność za rodziców takich, jakich masz, za mamę taką, jaką masz, która ma mnóstwo słabości, z wieloma rzeczami
sobie nie radzę. Nie mówi tak dużo o sobie.
Ale i teraz ta postawa wdzięczności.
Wdzięczność, co dalej? Za wszystko. Skracam.
Druga rzecz to jest ta postawa modlitwy, że zawsze możemy wołać i jeszcze raz wołać do Boga. I że Bóg daje odpowiedź. I tutaj muszę powiedzieć, że Kościół wychodzi z wielką taką otwartością dla młodych wszystkich, bo są skrutacje dla młodych, które prowadzi w Toruniu, mówię, ojciec Jacek Aniszewski. I tutaj są zaproszeni właśnie wszyscy młodzi, aby właśnie odkrywać swoje powołanie, swój sens życia. Po co żyjemy? Dlaczego? Mm-hmm. Dokąd to moje życie zmierza? Czy ja idę naprawdę dobrym kierunku? Ludzi. Czy ja wybieram życie, czy śmierć?
Pani Mario, ale myślę tak, że tutaj też padło już wypowiedzi pana Krzysztofa i wypowiedzi Franciszka, to bycie, wychowywanie do bycia w świecie też. Nie tylko skupiania się na swoich własnych problemach, ale bycia też dla innych, prawda? Nie tylko do rodziny swojej, ale też po to, żeby być aktywnym, powiem tak, członkiem społeczeństwa, prawda? I odpowiedzialnym za siebie najpierw, za swoje wybory, tu Franciszek o tym mówił, ale też odpowiedzialnym za to, co wokół mnie, prawda? To jest ważne, żeby dzieci tak kształtować.
Miłość do osób chorych i starych to jest rzecz bardzo ważna. Ja zawsze prowadziłam jeszcze małe dzieci, dzisiaj one chodzą same, do domu starców.
Mm-hmm. Pan Krzysztof?
Tak, ja chciałem powiedzieć o takiej rzeczy. Mój ojciec w pewnym wieku, ponad 80 lat miał, mieszkał we Włocławku. I w pewnym momencie przyszła choroba Alzheimera i przed taki moment, kiedy trzeba było też podjąć decyzję co do dalszej opieki nad ojcem. Tak. I to jest dla nas było też ważne wydarzenie. Nie wiem, czy mamy czas.
No, nie mamy, ale proszę bardzo.
Ponieważ wtedy podjęliśmy takie, powiedziałbym trochę, to był skok w przepaść. Mieszkaliśmy wtedy na Rubinkowie w małym mieszkaniu. 5 dzieci i my. Jak tu jeszcze przyjąć ojca, który wiadomo, że wymaga osobnego pomieszczenia i też spokoju, zupełnie innego traktowania. I tak jak dzisiaj na to wydarzenie patrzę, to widzę, jak Pan Bóg zadziałał. Postanowiliśmy sprzedać mieszkanie nasze i też częściowo tata pokrył to ze sprzedaży swojego mieszkania. Kupiliśmy dom stary do remontu. Warunki były bardzo surowe i spartańskie, ale mogliśmy tatą się opiekować. I chcę powiedzieć, że to nie tylko było ważne dla mnie jako syna,
ale pewnie
dla dzieci.
Tak,
o naturalnie. Tym chciałem powiedzieć. Mhm.
Tak myślę, bo ta audycja jest audycją dla chorych i tu już przed dzieliłam się z Państwem doświadczeniem ostatnich, właściwie piątkowego wieczoru, kiedy zobaczyłam, jak ważna rodzina jest tak doświadczyłam tego, jak ważna rodzina jest w sytuacjach takich ekstremalnych, końca życia na przykład. Byłam w hospicjum, gdzie umierał ktoś bliski mi i zobaczyłam, że oprócz tego, że przy łóżku tej osoby była najbliższa rodzina, tak samo przy łóżku innych ludzi chorych. Rodzina po prostu. Jakie to ważne, że człowiek w takim okresie słabości jest otoczony najbliższymi, tak? Drodzy Państwo, 13:46 minut, mamy zaledwie 10 minut i troszeczkę na rozmowę z Państwem. Jeżeli ktoś chciałby się włączyć w naszą rozmowę, a przypomnę, że mówimy dzisiaj o życiu, o rodzinie, o marszu dla życia i rodziny, istocie tego wydarzenia, to bardzo prosimy, można zatelefonować do nas. Nasze telefony 655 23 55, 655 23 56, 56 numer kierunkowy, 2 numery telefony w radiofonii w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200, 2 numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 655 23 33, 655 23 66, 48 56, oraz z USA i Kanady 011 48 56. Mamy już telefon. Halo, słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, ja do audycji chciałem.
Bardzo prosimy.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryję Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Nazywam się Marek z Lublina, jestem, witam braci ze wspólnoty, też jestem na drodze neokatechumenalnej. Chciałem powiedzieć takie też świadectwo, jeżeli chodzi o modlitwę w rodzinie, ponieważ też jesteśmy rodziną wielodzietną, mam 6 dzieci i chciałem zauważyć, że właśnie jak bardzo często jak jeździmy gdzieś z dziećmi samochodem, to bardzo często zachęcam dzieci do modlitwy różańcowej, w której nie tylko się modlą, ale jak gdyby uczę ich też tej modlitwy przez to, że każde dziecko jeden dziesiątek prowadzi, czyli mówi zdrowaś Mario i wtedy te dzieci bardziej chętnie się włączają w tą modlitwę. Też robimy z dziećmi laudesy, też widzę jak to dzieciom pomaga. Najstarszego syna mam 15-letniego, jest już drugi rok na drodze. Też widzę właśnie, jak też mu to pomaga właśnie, nie tylko chodzenie z nami wtedy na te liturgie, Eucharystię, natomiast też widzę też, jak sam wzrasta w wierze.
Panie Marku, bo też nie mamy mało czasu, nie chcielibyśmy tutaj, bo jest temat marsz dla życia i rodziny. Nie. I proszę powiedzieć, ponieważ pan mówi, że pomaga modlitwa synowi, w czym pomaga? Jak pan to zauważa w jego życiu?
No, modlitwa pomaga mu po prostu w tym, że widzę, że wielokrotnie widzi swoje złe postępowania, prawda? Tak jak tutaj ten chłopak mówił, gdzie też nie mogę powiedzieć, że mój syn jest jakiś tam wzorowym uczniem, ale też...
A więc w kształtowaniu siebie, tak? Natomiast, pomaga.
Natomiast widzę właśnie, że wchodzi w tą modlitwę, szuka Chrystusa i szuka po prostu... rozeznania i widzi własne błędy, że gdzieś tam się zagubił, ale widzę, że bardzo, bardzo często też przystępuje do sakramentu pokuty pojednania.
Panie Marku, dziękujemy bardzo za to świadectwo i wszystkiego, co najlepsze życzymy dla pana i dla całej rodziny. Szczęść Boże, dzięki
bardzo. Dziękuję jeszcze, Boże.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać, a ja jeszcze może zapytam, zanim ojciec już odebrał telefon, ja jeszcze zapytam, bo marsze i tak dalej, ta afirmacja rodziny, afirmacja życia i tak dalej, ale przecież jest jeszcze codzienne życie. Co na ten temat?
No, panie profesorze? Tak, codzienne życie nie jest takie kolorowe na pewno, tak? To jest... Ja na pewno w rodzeństwie, jak widzę w rodzeństwie, jest to ciągle jakaś walka o coś, są te krzyki ciągle, jest nieustany ten harmider.
Widzę, że macie duży temperament w rodzinie.
Tak, to...
Po mamie.
Ach, po mamie, tak, ale a faktycznie.
Ja już chodzi, tutaj tak, chodzimy nieraz często w zwarcia, ale też jest, my się też przepraszamy. Mhm. Ostatnio o tym mówił w słowie papież na katechezie w środę.
Środowej, tak.
Mówił o, otwiera taką serię refleksji, które są taką bramą wejściową do życia w rodzinie. I mówił o słowach. Czy mogę, dziękuję, przepraszam. I to słowa
a
bardzo...
A więc uczenie tego, tych podstawowych zasad. Tak.
Bo Franciszek Salezy mówi właśnie, dobre wychowanie to połowa świętości. Tak.
Pani Mario,
a jeżeli
telefon.
Ktoś nie brak słowa mówi przepraszam, to...
Tych słów często uczymy, tych pojęć uczymy małe dzieci od początku, prawda? Dziękuję, przepraszam. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, mówi często z Warszawy.
Witamy Pana.
Ja chciałem kilka słów, bo słucham tej audycji, ale no może mógłby ktoś zwrócić uwagę tym, no... Panom na przykład, przed chwilą tam dzwonił pan i on mówi, że dzieci uczniów rozmawia, zdrowaś Mario. no niech prawidłowo uczy.
Dziękujemy panu bardzo serdecznie. O tym, o wymawianiu, o sposobie modlenia się mówimy bardzo często i bardzo trudno zmienić też nawyki ludzi, więc tutaj nie jest to treścią naszej audycji. Wróćmy do tej codzienności, bo marsz jest marszem, ale afirmacja życia w codzienności to chyba jest o wiele trudniejsza. Chociaż zorganizować marsz nie jest łatwo. Proszę bardzo, pan profesor.
Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że życie codzienne to są konkretne wybory, to są konkretne postawy, to jest konkretne, no właśnie masz, to jest pewien ruch, czy to jest konkretne wyjście.
Ale wzięcie takie, na przykład tatę do domu z Alzheimerem.
No tak, dokładnie. Ja myślę, że tutaj my i nasi radiosłuchacze mają konkretne przed sobą wyzwania. Przeczytałem kiedyś w wywiadzie księdza Kanclerczyka, ja go tu przywołuję, bo wydaje mi się, że to jest też taka postać, która niesamowicie dużo włożyła w tą historię marszów, tego właśnie ożywienia ogromnego. I właśnie on powiedział, że cały rok jest wielkim marszem dla życia. No on to odnosił też bezpośrednio do swojej działalności, dlatego że my wiemy, że on właściwie jest, on cały rok pracuje tak naprawdę, żeby przygotować ten marsz, ale tak naprawdę no, marsz jest częścią tego roku, więc to też nie jest tak, że on wszystko jakby w sobie kumuluje, prawda? Więc to jest bardzo, bardzo trafne stwierdzenie, ponieważ on też jest inicjatorem, dzielił się z nami też, zresztą pomagał nam przy pierwszym marszu w Toruniu, kiedy tutaj organizowaliśmy, przywiózł ze sobą gdzieś chyba około, nie wiem, kilkuset flag, prawda, które używaliśmy. I on właśnie tą pracę codzienną wykonuje z konkretnymi osobami, organizując różnego rodzaju spotkania, będąc na różnych spotkaniach. On też dzielił się pięknymi świadectwami, zresztą nie tylko on, ale i osoby z nim związane z uczestnictwa na przykład w takich marszach w Berlinie, które zupełnie inaczej wyglądają.
Słuchamy Radio Maryja. Dziękuję panie profesorze. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówię Elżbieta spod Warszawy.
Witamy panią.
Chciałabym prosić, żeby państwo, którzy są członkami neokatechumenatu, powiedzieli na temat życia od strony przyjmowania każdego życia. I ponieważ Polska znalazła się w bardzo dramatycznej sytuacji demograficznej, więc
pani Elżbieto, zrozumieliśmy pytanie, to jest piękne pytanie.
Mają małżeństwa, rodziny, mają dzieci. Prosiłabym o powiedzenie właśnie, jak to wygląda przygotowanie w tych neokatechumenatach, że jednak właśnie małżeństwa nie boją się przyjąć każdego życia i nie boją się mieć dzieci.
Dziękuję bardzo. Przepraszam, skracam, ale mamy mało czasu. Pytanie zrozumieliśmy. Proszę bardzo. Pani Mario, teraz pani.
To jest bardzo ważne, bo ponieważ ważne, wiara to znaczy zaryzykować. Abraham był pierwszym, jest ojcem naszej wiary, który właśnie zaryzykował. Ja nasze piąte dziecko urodziłam, kiedy miałam 44 lata. Urodziło się zdrowy Dominik, śliczny chłopak. Ale ja jeszcze powiem wcześniej, że moja Ania już na tych laudesach, wcześniej było to przygotowywane, ta modlitwa, bo ona się modliła. Panie Boże, ja Ciebie proszę, żeby moja mamusia miała dziedziusia w brzuszku, żeby urodził się tadzik z kręconymi włosami. Konkretne miała życzenie i Bóg rzeczywiście wysłuchał. Mamy dwoje dzieci w niebie. Ale tak jak mówię, mój start był bardzo późny, bo 35 lat, pierwsze dziecko, ostatnie 44, było nas razem siódemka, ale tutaj to wynika z tego, że jeżeli rzeczywiście wybieramy Boga na pierwszym miejscu, więc Bóg to wszystko układa. Że to jest najważniejsze, bo najpierw Bóg, mąż, żona, dzieci.
Do mikrofonu, proszę.
Ja chciałem powiedzieć też, że nasze dzieci, ja się przyzwyczajałem do tego, jak przychodziły na świat nasze dzieci po kolei. Najpierw myślałem, że skończymy
na trójce
albo na dwójce, ale też zauważyłem, że też ojcem się nikt nie rodzi, się staje, dojrzewa się do ojcostwa. I każde następne życie przynosiło też nam dużo radości. I dlatego nawet żałuję, że tak późno się ożeniłem, bo być może nasza rodzina byłaby jeszcze większa.
Dziękuję bardzo. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Czy pani
mamy,
nie
mamy dwie minuty czasu. Dosłownie.
Dobrze, pani Basieńko. Mówi Irena z Mazowsza.
Tak, witam
pani. Pani Basiu, pamiętam piękny marsz w 2007 roku, który organizował inżynier Zięba razem z Ligą Polskich Rodzin.
Tak.
Pamiętam, to była środa, było nas ponad 20 tysięcy osób. Chodziło o to, że świętej pamięci prezydent nie podpisał ustawy w obronie życia. I myśmy chcieli w ten sposób zamanifestować. Była piękna msza w kościele, chyba świętego Jakuba. Przeszliśmy ulicami Warszawy pod Pałac Prezydencki i prosiliśmy, myśleliśmy, że w ten sposób zmobilizujemy do podpisania tej ustawy w ochronie życia. Wtedy pamięta pani, jak marszałek Jurek zrezygnował.
Tak, pamiętam. Bardzo dziękujemy pani Ireno. Już musimy kończyć. Dziękujemy za przypomnienie tego faktu. Serdecznie panią pozdrawiamy. Tak, ta decyzja pana marszałka Jurka też była bardzo taka znamienna,
tak,
prawda?
Tak, myślę, że ona dla nas też była...
Przynajmniej ją pamiętamy.
Tak, na pewno ją pamiętamy i dla wielu z nas myślę, że ona też była taka dobra, dlatego że nas uczyła, że właśnie życie to pomimo
pewnych układów i tak dalej,
stanowisk i rzeczywiście, myślę, że on... Zresztą byłem na kilku spotkaniach z panem marszałkiem.
Wielki szacunek.
Wielki szacunek, tak.
Drodzy państwo, kończymy nasze spotkanie, ale powiedzmy jeszcze, ponieważ jesteśmy z Torunia, powiedzmy jeszcze w Toruniu. Kiedy, gdzie i tak dalej.
Tak, szanowni państwo, ja myślę, że nie tylko w Toruniu, bo ten dzień w Toruniu także, 31 maja, niedziela, z reguły masze są w niedzielę, chociaż są też inne wyjątki. Zapraszamy w każdym miejscu w Polsce, także i w Toruniu, na to wydarzenie. W Toruniu i w wielu miastach Polski będą te marsze 31 maja. W Toruniu akurat rozpoczynamy od mszy świętej w katedrze świętych Janów. Będzie pod przewodnictwem księdza biskupa Józefa Szamockiego i potem zaraz wyjdziemy na rynek Starego Miasta i w obrębie Starego Miasta będziemy przemieszczać się. Zapraszamy bardzo i też myślę, że warto w tym miejscu, bo kończymy audycję, też podziękować, bo za tą rzeczywistością stoją konkretnie oczywiście ludzie, wspólnoty, ale też mamy patronat Radia Maryja, Telewizji Trwam i wielu wyższej szkoły społecznej, kultury medialnej, bo pomagają też nam w takim wejściu w tą przestrzeń medialną. I konkretni ludzie, czyli właściwie to też trzeba warto powiedzieć, to nie jest też tak, że ci ludzie, oni są zawsze jednak z pewnych konkretnych środowisk, to są jakieś konkretne wspólnoty dzieła, to nie jest tak, że dzisiaj przychodzą ludzie tak, nie wiem, znikąd, także im dziękujemy bardzo, naprawdę to jest kilka grup,
wiedzą,
wspólnoty,
o co chodzi,
tak, dokładnie, tak, i to tak jest, no to trzeba powiedzieć sobie
tak,
szczerze,
tak,
że
oczywiście.
Nie będziemy się nawzajem oszukiwać, to są zawsze konkretne odpowiedzi, bo to są konkretni ludzie, także dziękuję państwu i zapraszam.
Dziękuję bardzo. Pani Maria, jeszcze pani chciała coś dodać, ale dosłownie chwilę, tak?
To znaczy tak, ja chciałam powiedzieć jeszcze słowo do małżeństw, które może przeżywają kryzys, że tutaj też w kościele zawsze jest, można znaleźć pomoc, że w Polsce są te wspólnoty dla trudnych małżeństw, wspólnota Sychar, że są rekolekcje dla małżonków, którzy są w kryzysie i mam właśnie ten problem, może właśnie, czy się otworzyć na to kolejne życie, czy się nie otworzyć. Mm-hmm. To jest rzecz bardzo ważna. I też w Toruniu są również katechezy neokatechumenalne, teraz właśnie u Jezu Redemptorzy.
O tym już mówiliśmy, tak, panie Krzysztofie. Przepraszam bardzo, ale
na
czas...
Na koniec chciałem podziękować za zaproszenie i zaprosić bardzo serdecznie wszystkie rodziny i nie tylko na ten Marsz dla Życia i Rodziny, pamiętając o tym, że nasze życie jest codziennym marszem ku Bogu.
Tak, bardzo dziękuję. Franciszku, chciałbyś dwa słowa?
Wstajmy, chodźmy.
Pół słowa, bo nie ma czasu, tak?
Tak, wstajmy, chodźmy.
A właśnie, wstańmy i chodźmy. Tak, dziękuję bardzo, drodzy państwo. Dzisiaj w audycji dla chorych rozmawialiśmy na temat rodziny i życia w kontekście marszów dla życia, które się odbywają w całej Polsce. Będą się odbywać za chwileczkę. Już się odbywają?
Już są, tak. Już niektóre są. Odbyły się.
Gościliśmy tak. Rodzinę państwa Berezów, pani Maria, pan Krzysztof i Franciszek oraz pan profesor Waldemar Rozynkowski, współorganizator marszu i właśnie te wspólnoty różne, które państwo są przedstawicielami wspólnoty neokatechumenalnej. Mikołaj, która współorganizuje również. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy dziękuję słuchali, bardzo. Moim gościom oczywiście, naszym gościom przede wszystkim, ojcu, który realizował program, ojcu Marcinowi. Szczęść Boże Państwu, żegna się Barbara Momot.